w naszym studiu na Kongresie Bezpieczeństwa Polski pani Paulina Rosłoń, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za edukację i budowanie kultury cyberbezpieczeństwa. Witamy jeszcze raz.
Witam Państwa ponownie.
Wczoraj zadzwonił do mnie pracownik banku. Podałem mu dane do logowania. Nie sprawdziłem tego. Straciłem pieniądze. Zostałem oszukany. Oczywiście to przykład. To się nie wydarzyło, ale takie historie dzieją się, bo bardzo często Polskie Radio Rzeszów informuje właśnie o takich przypadkach. Co taka osoba może zrobić?
Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że pracownik banku nigdy nie będzie prosił nas o podanie danych logowania do bankowości elektronicznej, a także danych karty płatniczej. To jest dla nas znak, że to jest oszust. Ale jeśli podaliśmy takie dane, przede wszystkim powinniśmy skontaktować się z bankiem i zablokować dostępy do naszych kanałów zdalnych, czyli serwisu internetowego, aplikacji oraz zablokować dostępy do kart płatniczych. U nas w banku można to zrobić w aplikacji mobilnej, jednym kliknięciem, zablokować wszystkie kanały, gdzie oszust mógłby pobrać pieniądze. W drugim kroku powinniśmy skontaktować się z organami ścigania, czyli złożyć zawiadomienie w prokuraturze lub policji. I do tego ja bardzo zachęcam, ponieważ nawet zgłoszenie najmniejszego oszustwa pomoże uchronić innych przed tym oszustwem. Więc to jest ważne, żebyśmy nie wstydzili się przede wszystkim i zgłaszali te oszustwa. W kolejnym kroku też myślę, że warto jest wrócić do swojego banku i poinformować bank o tym, że złożyliśmy takie zawiadomienie. Wtedy bank będzie mógł współpracować z policją, z prokuraturą i zabrać takie dane, żeby próbować odzyskać te środki, które utraciliśmy.
To są bardzo ważne wskazówki, drodzy Państwo, proszę je zapamiętać. To było oszustwo na pracownika banku, ale no, czy są również inne zagrożenia. Czają się gdzieś na nas między innymi kody QR, klienci analogowi są podatni bardzo często na oszustwo, na wnuczka pracownika danej konkretnej instytucji, który zagląda, puka do naszego domu i przedstawia się, że jestem pracownikiem na przykład poczty. No i przyszedłem tutaj po uzyskanie pieniędzy.
No właśnie, bo mówimy tutaj o cyberbezpieczeństwie klientów w banku. Cyberbezpieczeństwo, czyli to bezpieczeństwo w sieci, ale też są sytuacje, kiedy oszust staje w oko z klientem banku. No więc to są różne sytuacje. Oszuści bankowi nie śpią.
Tak, musimy pamiętać, że żyjemy w takich czasach, gdzie to życie cyfrowe przeplata się z tym naszym życiem fizycznym. Dlatego te zagrożenia bardzo często się uzupełniają. Oszuści też zgłaszają się tutaj osobiście, mogą podszywać się na przykład telefonicznie pod naszych bliskich, pod wnuczka. Tu nawet mój tata miał podobny przypadek. Kiedyś do niego zadzwoniłam. Tata się pyta, ale z jakiego numeru ty dzwonisz? Mówię, tato, z tego numeru, który mam od 11 lat. A tata mówi, ale przecież pisałaś do mnie, że masz nowy numer, żebym tamten wykasował. No i to już był wstęp do oszustwa, bo po takim SMS-ie, gdzie ten rodzic, dziadek zmieni swojego syna, tak, wnuczka, numer telefonu w książce, kontaktów, następuje krok drugi oszustwa i oszust już prosi o pieniądze. I prawie mój własny tata tak dałby się złapać, więc uczulamy na to swoich bliskich, dbajmy o to. Oszuści podszywają się pod policjantów również, pod instytucje zaufania publicznego i bardzo często manipulują. W takim przypadku zawsze kontaktujmy się z daną instytucją, czy to z policją. I też pamiętajmy, że nawet jeżeli ktoś się przedstawi jako policjant, poda dane, jeżeli dzwonimy na komisariat potwierdzić, to nie pytajmy tylko, czy taka osoba pracuje. Spróbujmy porozmawiać z tą osobą i zobaczyć, czy ona rzeczywiście się z nami kontaktowała. Po samo potwierdzenie, czy ta osoba pracuje w danej instytucji, nic nam nie da, ponieważ oszuści mogli znaleźć jej dane na przykład na stronie internetowej.
No właśnie, oszuści, ja tak myślę, że robią złą robotę, że tak kolokwialnie to ujmę, bankom, bo przecież właściwie rzeczywiście przechodzimy do tego świata wirtualnego i to ułatwia w znacznej mierze dokonywanie operacji, na przykład operacji bankowych, a tutaj oszust podważa wiarygodność pracowników banku, nawet jeżeli taki pracownik banku, czy też szerzej pracownicy różnych instytucji, przecież dzwonią do nas operatorzy telefonii komórkowej, podważa wiarygodność takich osób, więc jak można się przed tym bronić, jak instytucje takie jak banki się przed tym bronią?
Banki przede wszystkim udostępniają klientom narzędzia do weryfikacji pracownika w naszym banku, ale nie tylko w naszym, funkcjonuje funkcja wizytówki, czyli w momencie, w którym dzwoni pracownik banku, można go poprosić o przesłanie takiego potwierdzenia jego weryfikacji jego tożsamości w aplikacji mobilnej albo serwisie. Wtedy nam się wyświetla, że to jest pracownik, jego imię i nazwisko oraz dane i tylko wyłącznie w aplikacji, bo takie wizytówki nie przychodzą na przykład SMS-em, więc to musi być aplikacja. Jeśli pracownik nie wyśle takiej wizytówki, to należy się rozłączyć i skontaktować samodzielnie na infolinii I co jest ważne, nie odzwaniamy na ten numer, z którego oszuści dzwonili, tylko wybieramy numer własnoręcznie z palca, żeby po prostu nie dodzwonić się znów do tych oszustów.
Pani Paulino, a co każdy z nas może zrobić, powinien zrobić, aby skutecznie chronić swoje dane? Tutaj ma pani ze sobą takie magiczne pudełeczko, w którym znajdują się również magiczne rozwiązania. Co to za rozwiązanie?
Tak, ja bym powiedziała, że to jest taki cyberstarter. Po pierwsze mamy tutaj bloker transmisji danych, czyli takie urządzenie, które nam pomaga uchronić nasze dane podczas ładowania urządzeń, telefonów, laptopów w miejscu publicznym. Ponieważ jeśli zastosujemy taką przejściówkę, przestępcy ani nam nic nie wgrają na nasze urządzenie, na przykład złośliwego oprogramowania, ani nie pobiorą naszych danych.
No i właśnie tutaj będę dopytywać. Rzeczywiście jest zagrożenie, że jeżeli podłączamy się, żeby doładować na przykład nasz telefon do, no, w miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie mamy zaufanie, bo przyszliśmy na przykład coś załatwić, to istnieje niebezpieczeństwo, że tam już swoje sidła, mówiąc znów kolokwialnie, mogli zastawić oszuści?
Tak, mogli zastawić oszuści, dlatego ważne jest, tak jak tutaj mówimy o ładowaniu telefonów, aby korzystać po prostu z gniazdka, zwykłego, prostego gniazdka, bądź też stosować taką przejściówkę.
Widzę, że tutaj ma pani coś podobnego do karty płatniczej, ale to nie jest karta płatnicza.
Jest to karta RFID, karta, która po włożeniu do portfela, czyli do miejsca, w którym trzymamy nasze karty płatnicze, blokuje możliwość czytania środków poprzez zewnętrzne urządzenia, które mają oszuści. Ale też nie musi być to karta. Jak państwo kupują portfel, już niektóre portfele mają wbudowaną tą opcję ochrony kart płatniczych, więc warto na to zwracać uwagę.
Czy często zdarza się, że na przykład stojąc w kolejce, gdziekolwiek, możemy stracić pieniądze z portfela, mimo że go nie wyjmujemy?
Myślę, że to oszustwo jest tutaj już dosyć rzadsze, tak? Bo jednak aktywność przestępców, tak jak nasze życie, przeniosła się jednak mimo wszystko do tego świata cyfrowego i to tam głównie czyhają na nas zagrożenia.
To jeszcze porozmawiajmy o tych analogowych, w cudzysłowie, klientach, czyli na przykład takich klientach, którzy idą sobie spokojnie ze swoją torebką, teczuszką i portfelem do banku, tam wpłacają pieniądze, wypłacają, idą do bankomatu. Czy oni są w mniejszym stopniu narażeni na działanie oszustów, hakerów?
I tak, i nie. Oczywiście omijają ich te zagrożenia związane z tym środowiskiem cyfrowym, ale pojawiają się inne. Pojawiają się zagrożenia już tego bezpieczeństwa fizycznego, gdzie można stracić pieniądze na skutek takiego klasycznego rabunku i napadu, więc to jest takie pierwsze zagrożenie.
Bankomaty już są jakoś tak zabezpieczane, bo słyszymy ciągle o tych nowych wprowadzanych rozwiązaniach, że jesteśmy już bezpieczni my jako klienci, jako korzystający z bankomatów i wpłatomatów.
Oczywiście należy zwracać uwagę na to, jak wygląda ten bankomat, wpłatomat, czy nie posiada jakichś dodatkowych elementów, czy posiada kamerę. I to, co ważne, mówiliśmy o kodach QR, to też raczej unikajmy skanowania tych kodów QR naklejonych na bankomaty, bo oszuści mogą nakleić taki kod QR. Swojego czasu mieliśmy takie oszustwo, gdzie przestępcy masowo naklejali fałszywe kody QR na parkometry. I w momencie, w którym osoby parkowały i chciały opłacić bilet, mogły to zrobić za pomocą tego kodu QR, a tak naprawdę robiąc wpłatę, przelewały pieniądze bezpośrednio na konto oszustów.
I nie denerwujmy się też, jeśli bank prosi nas o kolejne kroki potwierdzaj uwierzytelniające nas jako klienta banku. Nie denerwujmy się na to, że wprowadzane są kolejne rozwiązania, bo to wszystko dla naszego dobra.
Tak, człowiek jest tak naprawdę pierwszą linią obrony w walce z cyberprzestępcami. Stąd też te wszystkie kroki, które on robi, te nawyki, które posiada w zakresie cyberhigieny, powodują, że jest mniej narażony na ataki cyberprzestępców.
Już tak, pani Paulino, na koniec naszej rozmowy. Jakie działania edukacyjne podejmują banki, by promować bezpieczne zachowania w internecie, no i przeciwdziałać zjawiskom takim, między innymi jak phishing czy oszustwa właśnie na pracownika banku czy zaufanej instytucji?
Poza tymi kampaniami w kanałach zdalnych, kampaniami online, my jako bank uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach, ale też prowadzimy szkolenia. Nie tylko dla naszych klientów, spotykamy się z dziećmi, bo to też jest taka grupa wrażliwa na zagrożenia, a jednocześnie przebywająca dużo w tym świecie wirtualnym, a także seniorów, żeby edukować seniorów, osoby starsze, do których nam ciężej dotrzeć przez środki masowego przekazu, przez internet, po to, aby też one były cyberczujne i ostrożne.
W naszym codziennym pośpiechu pamiętajmy o tym, żeby być jednak ostrożnym. Oczywiście zaufanie do drugiego człowieka tak, ale w przypadku pieniędzy, własnych pieniędzy i własnych danych jednak bezpieczeństwo i czujność, doza nieufności jednak jest potrzebna. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Pani Paulina Rosłoń, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A.
Dziękuję bardzo i pamiętajmy, bądźmy cyberczujni.